подкаст Радіо Гданськ.
Бонч здоров. Поради в Радіо Гданськ.
Joanna Matuszewska, dzień dobry, witam Państwa w przeddzień Wigilii Świąt Bożego Narodzenia. Mój dzisiejszy gość jest specjalistą chirurgii dziecięcej, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezydentem sekcji chirurgii dziecięcej Unii Europejskich Specjalistów Medycznych, a także przewodniczącym Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie RP i naukowcem z listy 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie według Uniwersytetu Stanforda. A także dodam radiową osobowością roku 2021 Radia Gdańsk, pan profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, już wkrótce, za parę minut na naszej antenie.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
Połączyliśmy się już z panem profesorem doktorem habilitowanym Piotrem Czałderną, kierownikiem Katedry i Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam państwa.
Panie profesorze, od października klinika, którą pan kieruje, jest w nowej siedzibie, w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku. Wcześniej, chyba przez kilkadziesiąt lat to było, siedzibą był Szpital imienia Mikołaja Kopernika w Gdańsku. Doszło do podziału tej kliniki na oddział i na właśnie klinikę. Też pozostała część zespołu w Szpitalu Kopernika. I co to oznacza tak naprawdę dla pacjentów? Jakieś kłopoty, czy wręcz przeciwnie?
Mam nadzieję, że będzie to oznaczało, zwłaszcza docelowo, poprawę sytuacji i poprawę dostępności świadczeń z zakresu chirurgii dziecięcej. Chociaż oczywiście, jak zawsze, po zmianach organizacyjnych w pierwszym okresie może być trochę zamieszania i trochę kłopotu, zanim obie jednostki zaczną w pełni normalnie działać. Ale sytuacja była tego rodzaju, że kolejki w województwie pomorskim na zabiegi planowe z chirurgii dziecięcej, zwłaszcza na przypadki stabilne, no, były absolutnie nieakceptowalne, bo to były kolejki, które sięgały roku 2025 nawet w przypadku kliniki w poprzedniej siedzibie, więc to były kolejki ponad trzyletnie, 3-4-letnie w zasadzie, najdłuższe w Polsce.
Słyszymy jakieś takie pykanie, ale to są po prostu takie chwilowe, mam nadzieję, problemy. Chciałam pana zapytać, panie profesorze, jakie są w takim razie perspektywy kliniki po przenosinach? Bo na razie to jest tylko kilkanaście łóżek, ale to jest nie koniec. To się cały czas rozwija.
No, na razie usiłujemy się zorganizować. Powiedzmy, że już z grubsza opanowaliśmy funkcjonowanie nowego szpitala, całą logistykę. Dzisiaj to nie łóżka decydują o możliwościach operacyjnych, to nie łóżka decydują o liczbie leczonych pacjentów, ponieważ najważniejszy jest dostęp do sal operacyjnych, który będzie się w naszym przypadku zwiększał stopniowo i od nowego roku już będzie większy niż był do tej pory. To decyduje organizacja pracy, tak zwane korzystanie z fast tracku, czyli szybkiej ścieżki pacjentów. Poza tym możemy się też pożytkować łóżkami na pediatriach, jeżeli będzie taka potrzeba. Także tutaj nie łóżka są problemem. To myślenie już odeszło w przeszłość.
A panie profesorze, podzieliliście między sobą jakoś kompetencje, to znaczy kierownictwo oddziału w Koperniku, a właśnie pan jako szef kliniki, który ze środków co będzie robił, wiadomo, czy wszyscy będą robić wszystko, jak to ma wyglądać w praktyce?
No myślę, że wszyscy nie będą robić wszystkiego, bo to nawet nie ma sensu. W dzisiejszych czasach niezbędna jest koncentracja przypadków, szczególnie tych rzadszych. Ja oczywiście rozmawiałem z kolegą, z doktorem Komisarą, który jest ordynatorem w tej chwili tam w Koperniku, z którym zresztą przez wiele lat pracowaliśmy i spróbowaliśmy jakiś taki podział sobie wyodrębnić. Klinika w UCK-u będzie się zajmować przede wszystkim przypadkami wysokospecjalistycznymi z racji tego wsparcia wielodyscyplinarnego, które tam istnieje. Będzie się zajmować onkologią, torakochirurgią, zaawansowaną chirurgią przewodu pokarmowego, zaawansowaną chirurgią małoinwazyjną, leczeniem noworodków, również urologią. Natomiast oddział w Koperniku w pierwszym rzędzie będzie się zajmował schorzeniami ostrymi, urazowymi, bo przypominam, że tam jest centrum urazowe dla dzieci, tam jest szpitalny oddział ratunkowy. Będzie też się zajmował urologią i na pewno operacjami brzusznymi, więc i obie jednostki będą wykonywać zabiegi z zakresu chirurgii jednego dnia.
Ten zespół
jest pewien podział, a pewna część jest wspólna.
No właśnie, bo zespół został jakby podzielony na dwie części, tak? Sprawiedliwie. Ale są młodzi lekarze, studenci już teraz, którzy są zainteresowani rozwojem w kierunku chirurgii dziecięcej. Jak pan wrócił, przyszedł do UCEK-u, to też bliżej mają ci studenci, ci młodzi lekarze chyba do kliniki. Widzi pan takie zainteresowanie?
Tak, to zainteresowanie chirurgią dziecięcą zwiększyło się także dlatego, że ona została chirurgią, znaczy specjalistą deficytową. I w związku z tym jest jakby więcej chętnych, bo finansowo jest to też troszkę bardziej atrakcyjne w okresie szkolenia. Poza tym to jest bardzo piękna dyscyplina, taka bardzo całościowa, gdzie trzeba umieć wiele różnych rzeczy z zakresu właściwie całej chirurgii. U dorosłych, w specjalnościach dorosłych już takich dyscyplin po prostu nie ma. Na dziś jest tak, że szkolenie pozostało w Szpitalu Koperniku, tam jest przypisana, Szpitalu Kopernika, tam jest przypisana akredytacja. Natomiast mam nadzieję, że my również akredytację szkoleniową uzyskamy i że od gdzieś kwietnia będziemy w stanie także przyjmować rezydentów i szkolić chirurgów.
Mówi pan profesor, że to jest piękna specjalizacja, ale chyba też trudna, bo tak sobie myślę, ile rodzajów zabiegów musi opanować taki lekarz, który później operuje dzieci?
No to jest właśnie największa trudność. Jeżeli się pracuje w ośrodku takim zaawansowanym, specjalistycznym, to trzeba umieć wykonać 150-200 rodzajów zabiegów. To jest ogromna liczba, nieporównywalnie większa niż w innych dyscyplinach. W wielu dyscyplinach chirurgicznych lekarz przez całe życie wykonuje 5-10 rodzajów zabiegów, w których oczywiście osiąga mistrzostwo z czasem, ale no to są wąskie dziedziny. Tutaj jest to bardzo szerokie i praktycznie chirurgia dziecięca i chirurdzy dziecięcy operują wszystko potrząsszy od głowy do stóp, zajmują się i neurochirurgią, i torakochirurgią, i chirurgią przewodu pokarmowego, i urologią, i chirurgią plastyczną, i chirurgią naczyniową, i chirurgią tkanek miękkich, zmianami kostnymi często również. Także to jest niesłychanie szeroka dziedzina. Właściwie jej wyznacznikiem jest po prostu wiek pacjentów, a nie to, co się robi.
Pan od wielu lat angażuje się tak osobiście w zbiórki funduszy na sprzęt medyczny. Wykorzystywał pan osobiste kontakty, żeby organizować koncerty Muzyka czyni cuda. Nadal te pieniądze trzeba będzie zbierać. Zaczyna pan właściwie wszystko od nowa, bo ten sprzętowe potrzeby kliniki cały czas są jeszcze niezaspokojone?
To jest tak. Generalnie wszędzie na świecie ma miejsce działalność charytatywna i wszędzie na świecie, nawet w bardzo bogatych krajach, organizuje się różnego rodzaju zbiórki na zakup określonego sprzętu poza środkami publicznymi. Także na pewno taką działalność będziemy kontynuować, chociaż duże zakupy zostały zrobione dla potrzeb kliniki poprzez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, jak się tam przenosiliśmy, wartości kilku milionów złotych. No ale nie jest tak, że wszystkie potrzeby są zaspokojone. Nadal potrzebujemy różnego rodzaju urządzeń, takich jak USG śródoperacyjne, takich jak neurostymulatory do operacji tarczycy, czy operacji odbytu, czy nóż wodny do chirurgii wątroby. Także mam nadzieję, że te zakupy będą kontynuowane. Będziemy też środki zbierać, żeby w tym roku jeszcze dalszy sprzęt pozyskać.
Tym bardziej, że my co jakiś czas słyszymy, że pana zespół wykonał skomplikowany zabieg, że pan znowu podjął się czegoś, czego nikt wcześniej na świecie nie robił. Tak pan profesor liczy, ile ma tych na koncie swoich ważnych, tych pierwszych w cudzysłowie operacji na świecie albo w Polsce?
No tak dokładnie nie liczę, ale myślę, że to jest około 10 operacji z tych pierwszych na świecie. To jest właściwie jedna, to jest operacja HIPEC, czyli hipertermii wewnątrzotrzewnowej z cytoredukcją guza, wykonana u niemowlęcia, u bardzo młodego dziecka, ale wykonywaliśmy też na przykład pierwszą taką dwuetapową resekcję wątroby zwaną ALPPS w Europie, bo były robione tylko w Brazylii. Wykonywaliśmy wiele pierwszych operacji w Polsce, takich jak na przykład przezodbytnicze operacje w chorobie Hirschsprunga. Potem uczyliśmy inne ośrodki tej techniki, czy operacje Fokera w długoodcinkowych niedrożnościach przełyku, czy w ogóle pierwszą w Polsce, czy zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, laparoskopową jednoportową adrenalektomię, tak zwany SILS. Więc tych operacji trochę by się uzbierało.
Przygotowanie do takiej nowej operacji, do takiego pierwszy raz wykonywanego zabiegu, one długo trwają, czy czasami po prostu trzeba szybko podjąć decyzję, bo trzeba ratować życie? Od czego zależy to powodzenie takiego zabiegu?
No, powodzenie zależy od dobrego przygotowania zawsze. To jest, to przygotowanie jednak zabiera trochę czasu. To nie są operacje, które są robione tak ad hoc, na gorąco. To są operacje, do których zawsze się przygotowujemy, przeglądamy literaturę, oglądamy filmy, czasami zapraszamy kogoś, kto je wykonywał po to, żeby z zagranicy, żeby nauczył nas tej techniki. Są takie zabiegi, których bardzo trudno nauczyć się z książek, czy nawet z oglądania wideo, tak? Są różne takie drobne triki techniczne, które ktoś po prostu musi pokazać, musi zwrócić uwagę, na co trzeba popatrzeć, co jest ważne, jak ułożyć ręce, jak dobrać narzędzia. No, to są takie drobiazgi, o których nikt nie pisze w książkach.
No właśnie, bo jak pan profesor wie, co robić, skoro pierwszy raz na świecie pan robi coś?
No tak, ale pewne rzeczy się dokonuje przez ekstrapolację, tak? One są zbliżone, czy są do tego, co robiono wcześniej, czy są rozwinięciem pewnych technik z jakąś modyfikacją niekiedy wprowadzoną. Tak na przykład w przypadku tego hypeku było tak, że wtedy omawiamy sobie technikę, zastanawiamy się, jak to należałoby zrobić, szukamy literatury, tak jak powiedziałem.
A można porównać,
radzimy się czasem innych.
No właśnie, panie profesorze, a można porównać, że jeśli coś było robione wcześniej u dorosłych, to u dzieci będzie to tak samo na przykład albo podobnie?
Tak, często tak jest. No, to jest też jeden z, na przykład z powodów czy zalet przenosin do UCK. Tam jest ogromna liczba specjalności dorosłych zabiegowych, którzy tworzą dla nas wsparcie, prawda? Wiadomo, że jeżeli ktoś robi przez całe życie 5 rodzajów zabiegów i zrobił ich setki, jeśli nie tysiące, to będzie zawsze w tym bardzo konkretnym zabiegu lepszym specjalistą od kogoś, kto wykonuje zabiegów 200 w mniejszych liczbach, prawda? No, to natomiast my możemy sobie bardziej poradzić, jak spotkamy nieoczekiwane wyzwania, takie, które wymagają właśnie umiejętności z troszeczkę innej dziedziny chirurgii. Także taka współpraca ze strony dorosłych kolegów jest bardzo pomocna.
A panie profesorze, przygotowujecie teraz się do jakiejś takiej nowej operacji, która wkrótce być może będzie przeprowadzona?
Nie, na razie nie. Na razie nie. Na razie się staramy.
A jak obecnie to wygląda? Jak obecnie,
w nowym miejscu.
A jak obecnie pracujecie? Czy z powodu pandemii są jakieś problemy związane z operowaniem dzieci?
Znaczy, u dzieci ten problem jest oczywiście mniejszy niż u dorosłych, bo dzieci mniej chorują na COVID, aczkolwiek zdarzają się odwoływane planowe operacje, bo u pacjenta nieoczekiwanie test PCR wypada dodatnio. No, poza tym niestety bardzo się pogorszyła dostępność do sal operacyjnych, do pewnej infrastruktury. I to się zaczęło dziać grubo przed naszymi przenosinami. To był zresztą jeden z asumptów do przeniesienia kliniki i do tego, żeby poprawić tą dostępność, bo to nie jest tak, że dostęp do jednej sali operacyjnej w Koperniku był skutkiem, że personel się podzielił na połowę. Nieprawda, to się stało co najmniej rok wcześniej.
Ale to jest kwestia tego, że anestezjolodzy na przykład są zaangażowani w leczenie pacjentów z COVID-19?
Między innymi tak. To dotyczyło właśnie anestezjologów, pielęgniarek anestezjologicznych, instrumentariuszek, czyli generalnie niedoborów w personelu medycznym. I to wymusiło działanie w oparciu o jedną salę operacyjną jeszcze w poprzedniej lokalizacji, no a to niestety się przekładało na coraz większe kolejki. Także jak mówię, tutaj województwo pomorskie wyjątkowo źle wypadało na terenie kraju i dlatego szansą jest to, że powstają dwie jednostki w tej chwili, tak? Bo jeszcze w międzyczasie trzeba pamiętać, że oddział w Gdyni został zlikwidowany. W Gdyni-Redłowie, tak. Więc jakby na Trójmiasto pozostała w którymś momencie jedna, jedyna klinika, jeden oddział, który zajmował się wszystkim.
A na jakie zabiegi dzieci czekają teraz najdłużej? No w trybie pilnym, takim
najdłużej
ostrym?
Najdłużej czekają. Nie, w trybie ostrym oczywiście, że nie czekają, bo to są zabiegi robione dla ratowania zdrowia i życia.
Czyli jak będzie atak wyrostka, to dziecko będzie zoperowane.
Oczywiście, tak. Oczywiście, że tak. I te zabiegi są wykonywane w szpitalu Kopernika i z tym problemu nie ma. Natomiast jeżeli mówimy o zabiegach planowych, tak zwanych stabilnych przypadkach, czyli przepukliny, stulejki, no to tutaj terminy wolne, tak jak ja sobie sprawdziłem jeszcze to w portalu NFZ-u przed naszą rozmową, to w Słupsku to jest luty przyszłego roku, w Wejherowie, gdzie jest kolejny oddział, to jest wrzesień w przyszłym roku, a w Szpitalu Kopernika to jest marzec, rok 2025. I teraz dzięki otwarciu kliniki, no to ta kolejka u nas jest na poziomie 2-3 miesięcy. Czyli dostępność do operacji planowych, zdecydowanie tych przypadków stabilnych, prostych, dzięki temu, że realizujemy również chirurgię jednego dnia, bardzo się poprawiła, bo ja chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że Gdańsk jest jedynym miastem tej wielkości w Polsce, które ma jeden jedyny, znaczy już teraz nie, ale miało jeden jedyny oddział na tak dużą populację chirurgii dziecięcej. Wszystkie inne miasta miały i klinikę, i oddział miejski czy wojewódzki. Także ta sytuacja właściwie, można powiedzieć, wróciła do normy w tej chwili dzięki powstaniu tych dwóch jednostek, rozdzieleniu się, i jej przypomina sytuację innych dużych miast w Polsce.
A panie profesorze, kiedy klinika będzie na tyle zorganizowana, będzie sprzęt, że osiągnięcie taki 100% mocy przerobowej? Ile to potrwa, pana zdaniem?
To znaczy tak, no my jesteśmy w stanie zrobić wszystko, co jest na dziś potrzebne, prawda? Także wykonujemy trudne, skomplikowane zabiegi, zabiegi onkologiczne, resekcje wątroby, duże zabiegi urologiczne, zabiegi noworodkowe, to wszystko robimy. Natomiast żebyśmy doszli do takich pełnych możliwości, to od sprzętu to zależy w mniejszym stopniu, chociaż no tak jak mówiłem, jest jeszcze kilka urządzeń, które powinniśmy pozyskać i które mam nadzieję, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku się uda zakupić, ale to jest również kwestia obsady ludzkiej, której brakuje i tutaj, no bo jednak jeden zespół ludzki, który obsługiwał przedtem jedną jednostkę, musi teraz obsłużyć dwie, bo się podzieliliśmy rzeczywiście, tak jak pani mówiła, porówno mniej więcej. Więc tutaj trzeba pozyskać rezydentów, młodych lekarzy i mam nadzieję, że w drugim kwartale, może w półroczu przyszłym, zacznie się to wszystko już tak zupełnie normować i zacznie funkcjonować zupełnie normalnie.
Profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, specjalista chirurgii dziecięcej, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży GUMET, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy prezydencie, jest z nami.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Podcast Radia Gdańsk.
Bądź zdrów! Porady w Radiu Gdańsk.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. W audycji medycznej dziś gość profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, specjalista chirurgii dziecięcej, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, naukowiec z listy 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie według Uniwersytetu Stanforda. Witam pana profesora, jesteśmy połączeni przez Skype'a.
Witam. Dużo tego.
Panie profesorze, no trochę tego jest, nazbierało się taka kariera, ale w jakim wieku, panie profesorze, było najmłodsze dziecko, które pan operował? Pamięta pan w ogóle tych swoich pacjentów, śledzi ich stan zdrowia, bo oni pewnie niektórzy to już dorośli są chyba.
Tak, no zdarza się, że mnie spotykają mamy na przykład już moich kolejnych pacjentów i mówią, że były operowane przeze mnie. Na co dzień oczywiście nie śledzę losów wszystkich pacjentów, ale niektórych wybranych, takich, którzy szczególnie zapadli w pamięć, gdzie spotykało się problemy, czy były wielokrotne operacje, zdarza się, że pamiętam. I
ten najmłodszy? Najmłodsze dziecko?
Najmłodsze dzieci najmłodsze dzieci, które operujemy, to są dzieci w pierwszej dobie życia. Tak? To są dzieci z różnego rodzaju wadami noworodkowymi. Natomiast myśmy wykonali też kilka operacji prenatalnych, czyli najmłodsze dzieci, w zasadzie najmłodsze dziecko, które operowałem, to był jeszcze płód, bo to było dziecko operowane jeszcze w brzuchu swojej mamy z powodu wady wrodzonej.
Rodzic, którego dziecko trafia do kliniki, bardzo często słyszy, że operacja może być wykonana metodami mało inwazyjnymi. Co to w praktyce oznacza i jakie schorzenia albo wady można w ten sposób operować? Dzisiaj praktycznie wszystko, czy jeszcze niestety nie?
No nie wszystko, bo nie zawsze to ma sens po prostu, jeżeli mamy do czynienia z jakimś, bo może inaczej, co oznacza operacja mała inwazyjna? To jest operacja wykonywana przez malutkie nacięcia pod kontrolą kamery, czyli chirurg patrzy w ekran i to kamera przekazuje mu obraz wnętrza ciała pacjenta i wykonuje się te operacje specjalnymi takimi bardzo długimi narzędziami, które są do wnętrza czy jamy brzusznej czy klatki piersiowej wprowadzone. Czyli zyskiem z tej operacji jest to, że cięcia są bardzo malutkie, gojenie jest zwykle szybsze, mniej jest bólu i to ma szczególne zalety w operacjach na przykład w klatce piersiowej, tam gdzie nawet żeby zrobić stosunkowo niewielką rzecz, trzeba wykonać bardzo wielkie cięcie, które jest często bardzo bolesne, a jeszcze niekiedy daje trwałe zniekształcenia na całe życie. Ale z drugiej strony, jeżeli mamy przykładowo bardzo wielki guz, który żeby wyjąć trzeba będzie i tak duże cięcie na koniec zrobić, no to wtedy taka operacja mało inwazyjna nie ma sensu. Czyli jakby w założeniu to są operacje, które wiążą się z mniejszą inwazją, przede wszystkim w momencie wchodzenia do określonych jam ciała, czyli nie potrzeba robić wielkiego operacyjnego cięcia i bardzo wiele operacji w ten sposób da się dzisiaj już zrobić.
Pana klinikę i pan osobiście specjalizujecie się w leczeniu operacyjnym, zwłaszcza nowotworów, ale też innych chorób i wad wrodzonych u dzieci. I czy wszystkie właściwie choroby, wady można dzisiaj operować w Polsce? Bo ja pamiętam sprzed lat takie, też nawet dzisiaj są czasami dramatyczne apele rodziców, że dziecko musi być leczone gdzieś za granicą, bo w Polsce się nie da. Rzeczywiście się nie da?
Przypadki, gdzie się nie da, są bardzo rzadkie, powiem szczerze. Tak, bywają takie przypadki. To dotyczy przede wszystkim bardzo skomplikowanych wad serca u dzieci, czy niekiedy operacji neurochirurgicznych, czy czasem operacji ortopedycznych bardzo skomplikowanych, rzadziej w chirurgii dziecięcej. To są naprawdę przypadki bardzo, bardzo rzadkie. Większość operacji można wykonać w Polsce, bo zarówno jest odpowiednie doświadczenie, przynajmniej w wybranych ośrodkach, jak i odpowiednie wyposażenie sprzętowe. Także to sytuacje zdarzają się, ale są bardzo rzadkie. No a jeżeli chodzi o te zbiórki, no to powody są różne. Czasami jest to jak najbardziej uzasadnione, ale chcę przypomnieć, że jeżeli to jest uzasadnione, to wówczas absolutnie jest możliwość sfinansowania takiej operacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia i ona jest potem jakby finansowana z Funduszu Medycznego, czyli z tej ustawy, która została z inicjatywy pana prezydenta Andrzeja Dudy uchwalona.
Zawsze mnie dziwiło, panie profesorze, że dzieci potrafią tak szybko regenerować się po chorobie, po zabiegu, nawet rozległym, dużo lepiej niż na przykład osoby dorosłe, które przechodzą też na leczenie onkologiczne. Dlaczego tak jest? Ten mały organizm tak potrafi szybko się zregenerować?
To prawda, tak. Jest rzeczywiście tak, jak pani mówi, że dzieci zdecydowanie szybciej dochodzą do siebie, nawet po bardzo dużych zabiegach operacyjnych i myślę, że są dwa zasadnicze powody. Po pierwsze mają w związku ze swoim dojrzewaniem wielu układów, mają jakby większą plastyczność, często większe rezerwy, większą możliwość przejęcia funkcji przez inne układy, czy większą możliwość regeneracji. Z drugiej strony mają mniej chorób towarzyszących na ogół, tak? Bo to jest zmora u osób dorosłych, które często są obciążone różnorodnymi chorobami, które bardzo negatywnie wpływają na rekonwalescencję. Także rzeczywiście u dzieci dzięki temu wyniki leczenia są lepsze zwykle i ta rekonwalescencja jest i lepsza, i szybsza, i taka bardziej prowadzi do powrotu do pełni zdrowia. I dlatego między innymi chirurgia dziecięca jest taką piękną dyscypliną.
A chciałam zapytać o leczenie nowotworów u dzieci, bo wiadomo, że tu jest kluczowy czas i u dorosłych, i u dzieci ma to znaczenie oczywiście, ale też chyba tutaj wiele zależy od czujności rodziców, bo objawy nowotworów u dzieci mogą być zupełnie nie kojarzące się z tym, że to jest choroba nowotworowa. I na co właściwie rodzice powinni zwracać tak ogólnie uwagę? Co się może zdarzyć?
To jest niestety problem, że bardzo często pacjenci zgłaszają się już z bardzo dużymi guzami, dlatego że one nie dają często żadnych objawów, tak jak pani powiedziała. Pacjent, który ma guz w wątrobie czy guz w nerce, często zgłasza się z guzem już bardzo dużym, który zostanie przez rodziców wymacany w trakcie kąpieli czy zabawy. Na ogół nie ma żadnych specyficznych objawów. To mogą być oczywiście bóle brzucha, to przy jakichś guzach wychodzących z układu moczopłciowego, to mogą być krwawienia z dróg rodnych czy moczowych, ale to się rzadko zdarza. Generalnie często do takiego odkrycia guza też prowadzi badanie USG jamy brzusznej, więc warto każdemu dziecku takie badanie zrobić, chociaż formalnych rekomendacji na ten temat nie ma, które by sugerowały wykonywanie jakichś badań przesiewowych u wszystkich zdrowych dzieci.
Czyli w jakim wieku takie pierwsze badanie jamy brzusznej i co roku powtarzać, czy częściej, jak pan tutaj by proponował rodzicom?
To znaczy tak, jeszcze raz mówię, nie ma formalnych medycznych rekomendacji na ten temat, tak? I nie ma żadnych badań, które mogłyby potwierdzać skuteczność tego rodzaju badania przesiewowego. No i jest pytanie właśnie, w jakim wieku je wykonywać, tak? Bo te guzy się, mimo że często mają podłoże wrodzone, to w rzeczywistości mogą się pojawiać w różnym wieku. Ale wydaje mi się, że w pierwszych miesiącach życia warto u każdego nowonarodzonego dziecka takie USG zrobić, czy w pierwszym półroczu życia, od tak nawet dla siebie, żeby się upewnić, że wszystko jest dobrze, bo można różne rzeczy wykryć, czasem także wady wrodzone, które niewielkie, które nie dają objawów. Zresztą dziś też wiele noworodków ma robione USG w oddziałach noworodkowych w pierwszych dniach po urodzeniu. Ale warto je powtórzyć w pierwszym półroczu, tak mi się wydaje.
Pomorze jest właściwie chyba jedynym regionem w tej chwili w kraju, który nie ma takiego pełnoprofilowego szpitala pediatrycznego. Pełnoprofilowego, to znaczy leczącego właściwie wszystko i w tej medycynie takiej pediatrycznej i chirurgii, prawda? Jest szansa, że to się zmieni? Jest jakiś potencjał? Mamy takie możliwości? Bo mówi się, tak powiem troszkę, że może centrum pediatryczne powstanie na terenie Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego.
Istotnie, to jest wielka bolączka, ma pani rację. No, to jest pięta Achillesowa, żeby nie powiedzieć mocnie, Pomorza w porównaniu do innych regionów kraju, która mnie osobiście bardzo boli i to od bardzo dawna. I jest chyba szansa w tej chwili, żeby to się zmieniło. Dobra wiadomość, taki prezent bożonarodzeniowy przyszła tuż przed świętami, kiedy Ministerstwo Zdrowia zatwierdziło tak zwany wojewódzki plan transformacji zdrowotnej dla Pomorza, w którym zapisano utworzenie takiego Centrum Medycyny Pediatrycznej właśnie w oparciu o bazę Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego, czyli powstanie wielospecjalistycznego ośrodka, który by jednoczył wszystkie specjalności dziecięce, począwszy od zabiegowych po zachowawcze. I myślę, że taka idea i taka inicjatywa stała się jedną z głównych przyczyn decyzji podjętej przez władze uczelni, żeby przenieść klinikę właśnie ze Szpitala Kopernika do UCK. A szanse moim zdaniem są, dlatego że został ogłoszony konkurs z Funduszu Medycznego, który już wspominałem, na budowę szpitali czy na inwestycje pediatryczne właśnie o znaczeniu regionalnym i ogólnopolskim. Także mamy jak nigdy dotąd szansę, żeby takie centrum pediatryczne kompleksowe w Gdańsku wreszcie powstało.
Czyli znajdą się środki na to, żeby taki szpital wybudować, bo to pewnie ogromne pieniądze są potrzebne.
No to są tak, jeżeli mówilibyśmy o całym takim pełnym kompleksowym ośrodku, to są pieniądze rzędu 500-600 milionów złotych. Czy one się znajdą, na dziś jeszcze nie umiem powiedzieć, bo będzie to wiadomo po konkursie przynajmniej, czy są środki na pierwszy etap, czyli sądzę, że będzie to wiadomo około połowy przyszłego roku, ale uważam, że jest szansa jak nigdy dotąd i no grzechem ogromnym byłoby tę szansę zmarnować, bo to jest rzeczywiście ogromna zaszłość, że takiego ośrodka na Pomorzu nie ma.
Co taka inwestycja może oznaczać dla dzieci z naszego regionu, że one będą w takim wielospecjalistycznym ośrodku leczone?
No przede wszystkim oznacza to, że będzie możliwość kompleksowej, pełnej opieki, wysokiej jakości, z bardzo nowoczesnym sprzętem, z bardzo dobrymi warunkami pobytu dla dzieci i dla rodziców. I no, tak jak mówię, no to jest wstyd, że takiego ośrodka nie ma na Pomorzu. Szpitale dziecięce powstały w ciągu ostatnich 20 lat w wielu miejscach. Już nie mówię o tych słynnych szpitalach, takich, które powstały wcześniej, jak Centrum Zdrowia Dziecka, czy Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, czy Instytut Pediatrii w Krakowie. Ale szpitale dziecięce zbudowano albo rozbudowano w Bydgoszczy, w Toruniu, w Białymstoku, w Olsztynie, w Lublinie, czyli w Poznaniu w tej chwili się buduje szpital dziecięcy. Także no, mówimy o czymś, co jest standardem większości, na terenie większości Polski. Także taki ośrodek, szczególnie dla pacjentów ze skomplikowanymi wadami, z chorobami rzadkimi, z nowotworami, stanowi ogromny bonus i zwiększenie szansy na dobry wynik leczenia, bo on po prostu integruje wszystko pod jednym dachem i w jednym miejscu.
Ale to nie oznacza, że te oddziały, które działają obecnie, te szpitale, które działają obecnie, one będą w jakiś sposób miały mniej pracy, prawda? Bo
nie,
po prostu będą krótsze
centrum...
kolejki.
Tak, to jest to, od czego zacząłem, prawda? Dzięki temu, że przeniosła się klinika do UCK, no pojawiło się nowe miejsce, które jest w stanie zaoferować dużo krótsze terminy leczenia, na przykład przepuklin wnętrz czy różnego rodzaju stabilnych przypadków w zakresie chirurgii jednego dnia. I tutaj mówimy o centrum dedykowanym medycynie specjalistycznej, czyli mówimy o centrum, które jest dedykowane najbardziej skomplikowanym, najtrudniejszym przypadkom, gdzie ważna jest właśnie ekspertyza. Mówimy o centrum, które ma rozbudowaną współpracę międzynarodową, bo kliniki pediatryczne WCK współpracują z tak zwanymi europejskimi sieciami referencyjnymi. My jesteśmy w dwóch takich sieciach, do trzeciej aplikowaliśmy, inne kliniki również do takich sieci przynależą, czyli mamy szansę nie tylko na korzystania z doświadczenia własnych lekarzy, ale również szansę sięgania po doświadczenia innych i sięgania po opinie specjalistów zagranicznych.
Czyli konsultowanie online na przykład konkretnych chorób danego dziecka, tak? Jakichś objawów, poszukiwanie diagnozy i tak dalej.
A czy te wszystkie nowych metod leczenia.
Tak, a czy te wszystkie inwestycje związane z centrum pediatrycznym, Uniwersyteckim Centrum Pediatrycznym, to może się wiązać też z tym, że w przyszłości pojawi się w UCK-u oddział ratunkowy dla dzieci, czy raczej nie?
To jest pytanie do władz szpitala i do władz uczelni, nie do mnie. Ja osobiście trochę żałuję, że nie udało się przeforsować takiej koncepcji, żeby powstał jeden główny szpital dziecięcy, który by wszystko integrował i dla województwa, i dla medycyny uniwersyteckiej, no ale niestety taka koncepcja nie zyskała ostatecznie przychylności władz z różnych stron i nie udało się jej wcielić w życie. Więc mówimy tutaj o takim centrum dedykowanym medycynie specjalistycznej i czy tam się znajdzie oddział ratunkowy, tak jak mówię, no to jest pytanie do władz uczelni, ale może się to okazać wątpliwe.
I jeszcze proszę pana profesora o taką podpowiedź dla rodziców, jeśli w święta, bo jesteśmy w przededniu świąt, wydarzy się taka jakaś nagła sytuacja, jakieś zdarzenie z udziałem dziecka, to co oni powinni zrobić? Wezwać pogotowie albo samemu jechać szybko na oddział?
No albo wezwać pogotowie, tak, albo jechać samemu na oddział ratunkowy. Jedyny oddział ratunkowy dla dzieci w województwie pomorskim mieści się w Szpitalu Kopernika w Gdańsku na Nowych Ogrodach i tam trzeba szukać pomocy, czy jest to uraz, czy jest to ostre zachorowanie. To jest, tak przypomnę, miejsce, w którym klinika mieściła się przez wiele lat. Aczkolwiek zaczynała swoją historię w głównym szpitalu klinicznym na Dębinkach. Potem w latach, w połowie lat 50. się tam przeniosła i tam przez wiele lat funkcjonowała. Jeżeli, no i namawiam też do takiej czujności, może tak powiem, prawda? Żeby przewidywać, co się może zdarzyć.
Ja nie organizować kuligów za samochodem na przykład, jeśli śnieg
będzie. No na przykład tak, czy prawda, czy uważać na gorące płyny i napoje na wigilijnym stole. Ja mam taki nawyk, że jak widzę, że coś stoi przy małym dziecku, to zawsze odsuwam kubek, prawda? Czy na przykład nie nalewać gorącej wody z czajnika w pobliżu dziecka, no bo mogą wystarczyć chwila nieuwagi i dojdzie do tragedii i potem czasem konsekwencje pozostają na całe życie i mnóstwo jest cierpienia i kłopotów. Także jeżeli oczywiście się, nie daj Boże, zdarzy, dziecko się oparzy, no to najważniejsze jest schłodzenie tego miejsca oparzonego pod taką bieżącą wodą. Nie zimną bardzo, ale taką troszeczkę chłodniejszą niż normalnie. No i trzeba jechać wtedy na oddział ratunkowy, tak jak powiedziałem.
Oby nikogo to nie spotkało. Bardzo panie profesorze dziękuję za rozmowę i wszystkiego dobrego na święta. Wszystkiego najlepszego.
Bardzo dziękuję. No i życzmy sobie, żeby te plany, o których rozmawialiśmy, powstania Centrum Pediatrycznego w przyszłym roku się zmaterializowały i żeby się pojawiła decyzja o przyznaniu na tą inwestycję finansowania.
Oby tak było i zdrowia przede wszystkim nam wszystkim. Profesor doktor habilitowany Piotr Czałderna, specjalista chirurgii dziecięcej, kierownik Katedry Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, przewodniczący Rady do Spraw Ochrony Zdrowia przy Prezydencie RP, radiowa osobowość roku 2021 Radia Gdańsk, był moim i Państwa gościem. Bardzo Państwu dziękuję za uczestniczenie, panu profesorowi za udział w rozmowie. Do usłyszenia, bądźcie Państwo zdrowi. Kłaniam się, Joanna
Dziękuję Matuszewska. Bardzo i życzę słuchaczom wszystkiego do dobrego, spokojnych świąt i wiele pomyślności,
Dziękujemy
szczęścia, zdrowia
nawzajem.
Przede wszystkim w nowym roku. Do widzenia. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Bądź zdrów. Porady w Radiu Gdańsk.
To był podcast Radia Gdańsk. Więcej na radiogdańsk.pl.